посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, witam Małgorzata Frymus. Dziś porozmawiamy o tysięcznym dniu wojny pełnowymiarowej w Ukrainie, a także o wielkim głodzie, który zdarzył się kilka razy w Ukrainie, ale 91 lat temu rozpoczął się także na wielką skalę.
Napiszy на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плика свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни твої перші кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав.
і поглянь, як навколо світає, і як світ неймовірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає, ще мить потерпи, дай вона зачекає, ще мить не спіши, вже весна наступає, за мить.
Зanim наші розмови і релації, то перші відомості, які приготувала і прочита Юлія Мусатенко.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Щороку наприкінці листопада в Україні проводиться День пам'яті жертв Голодомору. У цю скорботну дату ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які померли через влаштований радянською владою штучний голод. 31 країна світу визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу. Масовий голод 1932-33 років зачепив більшість українських регіонів. Померлих від штучного голоду в Україні вшановують у четверту суботу листопада. Пам'ятну дату встановлено 1998 року за указом президента Леоніда Кучми. Штучний голод на території Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки був влаштований радянською владою. У 1931 році керівництво СРСР висунуло завищені плани хлібозаготівель. Саме за рахунок України планувалося створити великі запаси зерна. У результаті хлібозаготівель у господарств вилучалися всі запаси їжі. Точну кількість жертв Голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають числа від 3,5 до 10 мільйонів жертв. У суботу, 23 листопада, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив панахиду на територію Національного музею Голодомору геноциду в Києві. Перед цим у Києво-Печерській лаврі глава Української греко-католицької церкви взяв участь у міжконфесійній молитві разом із керівництвом держави та релігійними лідерами України. Спільно з главою УГКЦ молилися архієпископ Православної церкви України Агапіт Гуменюк, єпископи-помічники Київської архієпархії УГКЦ Йосип Мілян і Андрій Хім'як та священники Київської архієпархії. У поминальній молитві також взяли участь представники різних громадських організацій, міжнародних неурядова організація «Світовий конгрес українців» та численні віряни. У Щицині та в багатьох містах Польщі в храмах також відбулися заупокійні моління за померлих, за усіх загиблих воїнів та усіх жертв Голодомору 1932-33 років.
В минулий вторик минуло 1000 днів від розпочинку безправної, повноскалової російської агресії на Україну. Od prawie 3 lat Ukraińcy bronią swojej niepodległości, walczą z okupantem na całej długości frontu, zmagają się z barbarzyńskimi nalotami i bombardowaniami Moskwy, które często są skierowane bezpośrednio w ludność cywilną. Od samego początku rosyjskiej inwazji dziennikarze Polskiego Radia byli obecni w Ukrainie. Rozmawiali z żołnierzami oraz cywilami. Byli również tam, gdzie wrogi ostrzał stał się już codziennością. Przemysław Lis.
Choć na początku inwazji wielu skazywało Ukrainę na szybką porażkę, to przez 1000 dni walki jej żołnierze obronili swoją stolicę i wyparli Rosjan z wielu własnych terytoriów, a miasta takie jak Mariupol czy Bachmut stały się symbolami bohaterstwa oraz twardego oporu, nawet w obliczu beznadziejnej sytuacji. Agnieszka to Polka mieszkająca i pracująca w jednym z miast Donbasu. W drugą rocznicę rosyjskiej agresji mówiła Polskiemu Radiu, że wielu ludzi, którzy wcześniej zdecydowali się na ucieczkę na zachód, później zdecydowało się powrócić do swoich domów. Podkreśliła, że Ukraińcy, pomimo coraz gorszej sytuacji na froncie, cały czas mają w sobie olbrzymią wolę walki.
Co do ataków, jest źle, ale stabilnie. Ludzie wolą diabła, którego znają, niż nie wiadomo. Przyzwyczaiłam się. To są obrazki codzienne, dźwięki codzienne. To nawet nie budzi w nocy już. boję się rozszerzenia konfliktu, ale jeśli chodzi o decyzję Ukrainy, żeby walczyć do końca, to ja to widzę. Żołnierze mówią, że jeśli trzeba będzie, pójdą w partyzantkę.
To między innymi dzięki poświęceniu wielu zwykłych ludzi, którzy poświęcili swoje dotychczasowe życie, aby walczyć na froncie, Ukrainie od 1000 dni udaje się powstrzymywać rosyjską inwazję. Jednym z wielu przykładów jest historia Wiktora, który gdy tylko dowiedział się o napaści na swój kraj, od razu zdecydował się, aby wrócić do Ukrainy z Polski, gdzie żył i pracował od wielu lat. Wiktor bił się m.in. pod Chersoniem oraz Bachmutem. Zaginął na froncie w ubiegłym roku. Wcześniej udzielił jednak wywiadu, w którym opowiedział o tym, jak wygląda codzienność na pierwszej linii oraz o problemach, z jakimi mierzy się walcząca z Rosją Ukraina.
Teraz mam Kalasznikowa, to jest 85 rok. O, przed tym był 67. No, ale co mamy, to mamy. Z tymi walczymy. Sytuacja jak sytuacja. Stoimy, dopóki możemy. No i walimy, dopóki możemy. No, zmęczenie wszystkie to 100%. A jak będzie dalej? No, tylko do przodu. Do przodu, do tyłu, nie kroku.
Podobnie jak Wiktor, do Ukrainy z Polski wrócił również mężczyzna o pseudonimie Baton, który wcześniej pracował jako rzeźnik, ale na froncie nauczył się nowego fachu, który polegał na tworzeniu bomb i granatów dla ukraińskiej armii. Baton żył i pracował w pobliżu pierwszej linii frontu. W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu opowiedział o tym, dlaczego po kilkudziesięciu latach zdecydował się ponownie wstąpić do armii oraz opisywał swoją pracę i codzienność w jednym z opuszczonych domów w Donbasie, który przerobił na swój warsztat.
To prezenty ja robię, bomby ja nie robię. Prezenty dla naszego drogiego narodu, który przyszedł na czołgach z mirem do nas. Same главное, тут мішанка є ненависть до них. То саме главне мішанка, вона вибуха. Мускалів нема шансу. Ми в середку є тверделі, а вони то є. У них нема шансу. Я не знаю, коли це буде скінчиться, але я хочу бути, коли буде наша перемога, бути тут. A kiedy skończę? Nie wiem. Ja gotowy tu siedzieć 10 lat.
Niestety Baton nie doczekał zwycięstwa Ukrainy. Zginął w jednym z rosyjskich bombardowań kilka miesięcy po rozmowie z Polskim Radiem. Wszystkie historie, które zebrali nasi dziennikarze w trakcie 1000 dni rosyjskiej inwazji, pokazują, że Ukraińcy pomimo wielu problemów oraz niedoborów cały czas są gotowi walczyć o każdy kawałek własnej ziemi.
Od miesięcy sytuacja na froncie staje się coraz gorsza dla obrońców. Rosjanie kontynuują ofensywę w Donbasie, gdzie są już kilka kilometrów od Pokrowska, ważnego węzła komunikacyjnego i zaopatrzeniowego. Utrata tego miasta może oznaczać załamanie się ukraińskiej ofensywy w całym Donbasie, o który walki trwają nie od 1000 dni, ale od 2014 roku. Rosjanie cały czas bombardują również ukraińskie miasta i obiekty infrastruktury krytycznej, licząc na to, że terror oraz brak ogrzewania w zimie zmusi Kijów do kapitulacji. Wielu z Ukraińców z niepokojem patrzy również na sytuację polityczną na świecie i obawia się, że Kijów zostanie zmuszony do podpisania niekorzystnego rozejmu, który ich zdaniem nie będzie trwały, a będzie jedynie przerwą w brutalnej wojnie. Decydując się na pełnoskalową inwazję, Władimir Putin miał błędne wyobrażenie o ukraińskiej armii i społeczeństwie, uważa były szef sztabu generalnego czeskiej armii. Z generałem Jurzim Szedziwim od ponad 1000 dniach wojny na Ukrainie rozmawiał praski korespondent Polskiego Radia Wojciech Stopba.
Jiří Šedivý, generał w stanie spoczynku występujący obecnie w roli eksperta wojskowego, podkreślił, że Rosja nie była w stanie przewidzieć reakcji demokratycznego świata na jej agresję. Putin nie spodziewał się, że Europa i Ameryka Północna będą tak bardzo wspierać Ukrainę, powiedział mi były szef sztabu czeskiej armii. Znaczący moment przyszedł, gdy Ukraina obroniła się przed pierwszą falą ataków z poszczególnych kierunków i przeszła do pierwszej kontrofensywy. Wtedy Ukraińcy mogli zmienić cały przebieg wojny i stosunkowo szybko ją zakończyć. W 2023 roku pojawił się jednak kolejny przełomowy moment. Według mnie, pod wpływem ingerencji polityków w przygotowywaną drugą kontrofensywę, zamiast na Ukrainie jako takiej, skupiono się na Krymie. Kontrofensywa była prowadzona pod kątem wyzwolenia Półwyspu i nie poświęcono wystarczającej uwagi pozostałemu terytorium kraju. Rosjanie to przewidzieli, utworzyli 3 linie obrony, na których Ukraina straciła wielu żołnierzy. Skutki tego ciągną się do dziś.
Wieci ciast ukraińskich wojsk. A to je něco, co se vlastně už táhne i do současné doby. Czy drugi dalszy zlomowy okamżik w tym negatywnym.
Kolejna istotna kwestia w negatywnym znaczeniu tego słowa to rozbieżności pomiędzy prezydentem Zełenskim i ówczesnym dowódcą sił zbrojnych Załużnym. Ten drugi skrytykował niewłaściwy kierunek uderzenia w 2023 roku i oczekiwał uzupełnienia strat poprzez zmobilizowanie do 500 000 żołnierzy. Doprowadziło to do odwołania Załużnego, a wraz z nim dużej części dowództwa armii. Mobilizację, jak wiemy, odłożono. Generał Syrski, który zastąpił Załużnego, zaakceptował polityczne polecenie, aby powołać mniejszą liczbę żołnierzy, ale liczba 200 000 była ewidentnie za mała. Armia nie mogła efektywnie bronić się przed rosyjskimi atakami.
Takowe pozycje, bo takiego stawu, aby była schopna efektywnie się bronić tym ruskim utokom.
Były szef sztabu generalnego czeskiej armii zauważył, że w przebiegu wojny Rosjanie nauczyli się walczyć przeciwko oddziałom wyposażonym w nowoczesne technologie i nowoczesne systemy uzbrojenia dostarczane z Zachodu.
A pak przyszedł ten okamżik,
kiedy Ukraińcy zdecydowali w końcu o przeprowadzeniu mobilizacji, trwała już stosunkowo silna ofensywa Rosjan. Na front trafiali niewyszkoleni żołnierze, którym brakowało morale. Tamte decyzje pogłębiły problemy dotyczące nie ilości uzbrojenia, bo pomagaliśmy my, Czesi, pomagaliście wy, Polacy, pomagali Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie. To były problemy z liczbą żołnierzy i jakością ich wyszkolenia. To był moment, w którym strona ukraińska powinna była sobie to uświadomić i zatrzymać postępujące powoli rosyjskie wojska. Stało się jednak coś, co według mnie nie powinno się stać. Mam na myśli polityczną decyzję o rozpoczęciu operacji w obwodzie kurskim. Miałaby sens, gdyby przeprowadzono ją w innym czasie, gdyby Ukraińcy mieli odpowiednie rezerwy. Doszło jednak do zablokowania dobrze wyszkolonych oddziałów z amerykańskim uzbrojeniem. Dziś brakuje ich na innych odcinkach, gdzie atakują Rosjanie.
Ta wojska chybi dneska na tych innych smierach, gdzie Rusowie utoczy a owladej.
Według Jerzego Siedziwego zgoda Waszyngtonu na używanie amerykańskich rakiet do uderzania na terytorium Rosji nie rozwiąże problemów Kijowa.
Także ja myślę, że dneska jesteśmy w sytuacji, gdy asi musi padnąć jakieś zasady.
Znaleźliśmy się w sytuacji, w której musi paść zasadnicza decyzja, tylko nie jestem pewien, czy strona ukraińska jest w stanie to zrobić. Ta decyzja musi być pewną kombinacją. Politycy powinni określić cel operacji obronnej, a dowódcy muszą ustalić, co do tego potrzebują i jak zostanie to zrealizowane. Problemem jest to, że ukraińscy przywódcy nie do końca respektują zalecenia płynące z Zachodu. Powiem coś niepopularnego. Ukraina dostaje ogromne pieniądze od nas, od was czy od Amerykanów. Powinniśmy więc mieć możliwość kontrolowania, co dzieje się z tymi pieniędzmi. Inaczej znów powstanie pomysł, przez który zmarnuje się na przykład połowa tej pomocy. O operacji w obwodzie kurskim niemal na pewno nikt nie wiedział. Ukraińcy tego z nikim nie konsultowali. To jedno z najważniejszych zadań, aby ukraińscy przywódcy patrzyli na sytuację realistycznie i podejmowali właściwe decyzje.
To jest jeden z tych ukolów, który przed nami stoi. Aby się ukraińskie wedenie realnie dziwało na sytuację, która momentalnie jest. A rzeszyły się wieci profesjonalnie sprawnie.
Mojego rozmówcę zapytałem też o to, co może się zmienić po objęciu stanowiska prezydenta USA przez Donalda Trumpa.
Trump jest człowiek, który się rozhoduje ad hoc, rozhoduje się bardzo razantnie. A snaží se razantně své rozhodnutí zrealizovat.
Trump decyduje ad hoc, podejmuje stanowcze decyzje i stara się je w stanowczy sposób realizować. Nie zawsze musi się to nam, Europejczykom, podobać. Donald Trump powiedział, że w ciągu doby zakończy wojnę na Ukrainie, co oczywiście się nie stanie. Sądzę, że postąpi tak jak z Kim Jong-unem. Podczas swojej pierwszej kadencji Trump spotkał się z nim i próbował go przekonać, aby odstąpił od programu jądrowego. Kim Jong-un uścisnął mu dłoń, pewnie wypił z nim kawę, wrócił do siebie, po czym przyspieszył. Pierwszy program jądrowy.
Odjel zpátky do Severní Koreji a přišlápli ten plyn w budowaniu toho jadernego programu, że także si myślę, że to dopadnie podobnie.
Teraz może być podobnie. Trump będzie szukał porozumienia z Putinem, ale ten nie ulegnie. Będzie chciał gwarancji choćby tego, że Ukraina nie wejdzie do NATO i na zawsze pozostanie państwem neutralnym. Nawet Trump nie może się na to zgodzić, dlatego obaj politycy skonfliktują się. Rosja będzie wciąż atakować i według mnie Ukraińcy dostaną od Amerykanów maksymalną pomoc, to czego będą chcieli. Wojna przejdzie do kolejnej fazy. Jednak nie będzie to tak proste, jak niektórzy sądzą. Problemem Ukrainy przestaje być uzbrojenie. Jest nim brak ludzi do walki i spadające morale ukraińskiej opinii publicznej.
Którzy te Ukrainie chybi, a bohužel i tą klesającą moralu ukraińskiej veřejnosti.
наших грудях кулі і ножі. Нас розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи. І благослови у добрий час. Боже, Україну збережи.
Teraz już czas na kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
21 листопада в Україні відзначили День Гідності та Свободи. 11-й рік поспіль дата нагадує про дві знакові для українців історичні події – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013. Під час Великої війни цей день – нагода переглянути власні цінності, пригадати історію нашої боротьби за справедливість, вшанувати пам'ять загиблих. 13 листопада 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про День Гідності та Свободи і ним встановив, що дата відзначатиметься 21 листопада. Попереднім указом президент відновив окреме святкування Дня Соборності України – 22 січня. Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності, писали в офіційному повідомленні. За інформацією Інституту національної пам'яті, з нагоди Дня гідності та свободи у Києві цьогоріч проходили виставки, екскурсії, публічні дискусії та лекції, а у соцмережах започаткували флешмоб «Бути гідним», де закликали ділитися спогадами, світлинами і роздумами про Майдан. У жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році. Джерело – заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, офіс генпрокурора Тарас Семків в етері Суспільного. Станом на зараз прокуратура веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов'язаних із розстрілами 177 українських військовополонених. Більшість цих злочинів зафіксовано у 2024 році – 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей. Відповідно, загальна кількість розстріляних збільшується з кожним місяцем. Це свідчить про причетність військових командирів, а не рішення конкретних рядових солдатів. Як каже представник Офісу генпрокурора, це відбувається на всіх ділянках фронту. І в офісі генпрокурора знають, які підрозділи до цього причетні. Окремо заступник начальника департаменту уточнив, що на території Курської області Росії вже розпочато 4 кримінальні провадження за фактами розстрілів українських військовослужбовців.
Ні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю голу, про чужу орду, криваво чолу подай з кам'яні. Догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві по гробах, їх мільйони, коні ми в церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині того.
Ukraińcy wspominają ofiary Wielkiego Głodu. W latach 30. ubiegłego wieku władze sowieckie w sposób planowany doprowadziły do śmierci głodowej milionów mieszkańców Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. W tym roku przypada 91. rocznica tej komunistycznej zbrodni.
Pamiętanie i przypominanie światu prawdy o brutalnej zbrodni ludobójstwa dokonanej na Ukraińcach jest obowiązkiem. Tak z okazji rocznicy Wielkiego Głodu napisał Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent złożył symboliczny kłos zboża przy kijowskim pomniku ofiar sowieckiej zbrodni. Miliony zagłodzonych przez Sowietów Ukraińców uczczono minutą ciszy. Wołodymyr Zełenski uczestniczył też w spotkaniu ekumenicznym w Ławrze Kijowsko-Pecherskiej. Tam w intencji pamięci ofiar Wielkiego Głodu, ale też ofiar obecnej wojny z Rosją i w intencji sprawiedliwego pokoju modlili się chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. Szacuje się, że w wyniku fali głodu sztucznie wywołanej przez komunistów w latach 1932-33 na Ukrainie zmarło od 4 do nawet 6 milionów ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Sztucznie wywołana przez władze Związku Radzieckiego klęska głodu miała zmusić mieszkańców ukraińskich wsi do przyjęcia kolektywizacji gospodarstw domowych. Działanie reżimu komunistycznego spowodowało ogromny spadek produkcji rolnej oraz śmierć milionów ludzi. Ludzie z głodu umierali na ulicach, powiedziała Olena, mieszkanka obwodu żytomirskiego, której rodzina przeżyła te dramatyczne czasy.
Te ciała ludzi już zmarłych po prostu chowali na ogrodach, w lesie gdzieś. Babcia pamiętała i mi opowiadała, że oni takie nastolatki zbierali trawę, loboda, mrużone ziemniaki, jak nie wolno było kłoski zbierać. Nawet jeżeli oni byli na polach, już leżali pod deszczem, pod śniegiem, również nie wolno było tego robić. Za to karali i karali strasznie.
Dotychczas wielki głód za ludobójstwo uznały rządy i parlamenty 26 krajów, w tym Polski. Złożoną i bolesną historię ziemi ukraińskiej przedstawiono na nowej wystawie w Ukraińskim Domu w Warszawie. Z okazji upamiętnienia 91. rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie otwarto ekspozycję Granica Czasu artystki Haliny Dudar. Prace twórczyni zanurzają widzów w przeszłość, tworząc przestrzeń do głębokiego zrozumienia związku człowieka z własną ziemią, mówi Iwanna Berczak, kuratorka wystawy.
Wystawa opowiada o osobistej historii artystki. Jej rodzina przeżyła kolektywizację. Jej dziadek był nazwany kulakiem i nawet były wydane nakazy, żeby wysyłać rodzinę na Sybir.
Ogólną uwagę na wystawie poświęcono roli pamięci i kultu jako fundamentu, na którym należy budować przyszłość.
Mamy prezentowane różne prace w różnych technikach graficznych, obiekty, wideo, performance. Widzimy, też się pojawiają słowa, pole, praca, elementy związane już z teraźniejszością, też z wojną w Ukrainie.
Wystawy Granice Czasu można oglądać do 13 grudnia. Czas na kolejne informacje. Także przygotowała je i przeczyta Julia Musatenko.
Вийшов трейлер документального фільму «Битва мемів». Він розповідає про українські меми під час повномасштабного вторгнення. Про це «Українська правда культура» повідомила команда фільму. Авторкою і продюсеркою фільму стала Ірина Каблучко, а режисеркою – Христина Браславська. Меми під час повномасштабного вторгнення набули особливого значення і стали невід'ємною частиною культурної спадщини в Україні. Феномен гумору під час війни вже почали вивчати соціологи по всьому світу. Ми вирішили створити цей фільм, аби через іронічні історії занурити західну аудиторію у наші цінності та реалії і нагадати, що ми все ще потребуємо підтримки, говорить кураторка проєкту Олена Шиян. Головною героїною та нараторкою виступила професорка Вашингтонського університету у Сіетлі Лаада Беланюк, яка вирішила дослідити роль українського гумору у війні. Як наголошують автори, вона дійшла до несподіваних висновків. Меми настільки впливові, що можуть змінити хід подій. Також устрічки показали вплив фрази про руський воєнний корабель та мему про трактор. Розказали про автора фотографії шкарпеток голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та поспілкувалися з авторами найвідоміших мемів. Презентація «Битви мемів» відбудеться у Києві 30 листопада. З 5 грудня стрічку можна буде переглянути на YouTube-каналі проєкту та на стрімінговій платформі «Мегого». Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на нагороди 97-ї кінопремії «Оскар». До них увійшли 5 українських стрічок. Наразі опублікували списки в категоріях «Міжнародний повнометражний фільм», «Повнометражний анімаційний фільм» та «Повнометражний документальний фільм». Загалом до них увійшли 169 фільмів. Стрічка «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка буде представляти Україну на цьогорічному «Оскарі» і представлена у категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Це повнометражний дебют режисера. Жанр стрічки творці називають «пострадянський нуар». Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу номер 6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари. Польща у категорії міжнародного фільму представила стрічку «Під вулканом». Фільм показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. Сценарій стрічки написали польський режисер Дам'ян Коцур та Марта Конажевська. Головні ролі зіграли українські актори. До кваліфікаційних списків у категорію «Повнометражний документальний фільм» потрапили ще три українські та компродукційні фільми. «Порцелянова війна» режисерів Брендена Беломо та Слави Леонтьєва, яка розповідає про війну в Україні через життя трьох українців-митців порцелянової анімалістики. «Мирні люди» режисерки Оксани Карпович, відзначеної премією УП «Сотня», створений на основі радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Фільм «Після дощу. Вкрадені Путіним діти повертаються додому» канадської режисерки Сари Маккарті про дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти. Їх вдалося повернути до України, і тепер головні герої відновлюються після пережитого досвіду. Це всі новини на сьогодні. Ми з вами зустрінемось на наступному тижні. До побачення. Бережіть себе.
Ooh.
Grzegorz Pieńko, filmoznawca, od lat interesuje się kinem ukraińskim. W ubiegłym roku rozmawiałam z nim na temat wielkiej produkcji z lat 90. właśnie o Wielkim Głodzie.
Ołeś Janczuk, twórca tego filmu, planował praktycznie od końca lat 70. opowiedzenie o Wielkim Głodzie, tylko na samej Ukrainie nie mógł tego zrobić. To były jeszcze czasy radzieckie. W związku z czym wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam spotykając się z ludźmi z diaspory ukraińskiej...
A warto powiedzieć, że tak jak polska diaspora jest po całym świecie duża, także jest ukraińska.
Spotykając się z ludźmi z diaspory ukraińskiej, zaczął mówić właśnie o tym, że chciałby zrobić film o Wielkim Głodzie. Powstała autentyczna zbiórka wśród diaspory i zebrał na tyle dużo pieniędzy, że mógł jako niezależny producent po powrocie na Ukrainę w 90 roku, w momencie kiedy rozpadał się Związek Radziecki, mógł zacząć produkcję tego filmu. Odzew na samej Ukrainie był autentycznie niesamowity, bo zgłaszali się ludzie po to, żeby być statystami. Ludzie, którzy wiedzieli, że o tym trzeba wreszcie głośno powiedzieć, że tego nie można przemilczeć, że to jest taki cierń, który cały czas tkwi w psychicznym ciele Ukrainy. Tym bardziej, że był tłumiony przez całe lata. Mówiono, że to jest kłamstwo, mówiono, że to jest oszustwo, że owszem, może była jakaś epidemia, może ludzie umierali, ale na pewno nie z powodu sztucznie wywołanego głodu. A to był sztucznie celowo wywołany głód po to, żeby po pierwsze zdobyć żywność na sprzedaż, za którą kupowano oprzyrządowanie dla fabryk zbrojeniowych, a po drugie, żeby zniszczyć klasę chłopską, która nie chciała i opierała się przez długie lata kolektywizacji, kołchozom, tworzeniu kołchozów, opierała się wprowadzeniu ideologicznego rolnictwa, co do którego wiedziano, że ono nie daje produkcji, ono daje tylko statystykę. I przecież nie przypadkiem było takie powiedzenie, że jedyny kraj na świecie, w którym nigdy, powtarzam, nigdy nie było dobrego sezonu, jeżeli chodzi o plony zboża, to Związek Radziecki.
Zresztą widzimy, że pewne rzeczy się powtarzają, że Rosjanie wciąż potrafią kota ogonem odwracać, najdelikatniej mówiąc. Film naprawdę niezwykły. Myślę, że też dużo, kilka lat temu zrobiony przez Agnieszkę Holland film, też dużo zrobił, światu trochę oczy otworzył. To historia niezwykła, trzeba ją opowiadać, dlatego żeby nigdy nikomu do głowy coś takiego nie przyszło. I aż trudno wierzyć, że te 6 milionów wciąż jest, no powiedziałabym, nawet nie że niepomszczone, ale nieupamiętnione dobrze. Chociaż już dzisiaj chyba w centrum Kijowa jest pomnik Wielkiego Głodu.
Są oczywiście. Pamiętajmy, że Ukraińcy mówią o tym zdarzeniu, nawet nie Wielki Głód. Oni mówią Hołodomor, mur głodowy, bo to bardziej oddaje jakby atmosferę. A jest to o tyle żywe, że w 2007 roku powstał na Ukrainie bardzo dobry 80-minutowy dokument o Wielkim Głodzie. Nazywa się to Żywi, czyli Ci, którzy przeżyli. Składa się ten dokument jakby z trzech nurtów. Pierwszy nurt to są wspomnienia tych, którzy jeszcze żyli. Mówili o tym, co się wtedy działo. Drugi nurt to wygrzebane z archiwów zdjęcia dokumentalne, również radzieckie, obrazujące, co tam się działo, połączone z dokumentami dyplomatycznymi, gdzie dyplomaci będący na Ukrainie informowali swoje kraje, co się dzieje. Są tam cytowane dokumenty włoskie, niemieckie, francuskie, ambasady polskiej również. I trzeci nurt, łączący jakby to wszystko, to są pamiętniki Garetha Jonesa z czasów jego podróży na Ukrainę. Jest przypomniana cała jego sylwetka, co robił przedtem. I cała ta jego odyseja, kiedy na 10 dni urwał się bezpiece i ruszył właśnie na wsie ukraińskie. Potem twórcy tego filmu dotarli do wnuka brata Garetha Jonesa, którego poprosili o to, żeby przyjechał, usiadł w studio i czytał. Czytał te zachowane pamiętniki z czasów podróży i to jest jakby taki komentarz, który przeplata się przez wszystko. Cały film ma jakby dwa nurty narracyjne. Jeden to jest opowieść o Wielkim Głodzie, a drugi o samym Jonesie, bo tak jak tutaj powiedziałem w prelekcji, kilka lat po wyprawie na Ukrainie on ruszył do Mongolii i tam zginął. Do dzisiaj niewyjaśnione okoliczności. Wiadomo tylko tyle, że jego kierowcą, jakby organizatorem, człowiekiem organizacyjnym całej wyprawy był Rosjanin, o którym było w tej chwili już dokładnie wiadomo, że współpracował z KGB. Ale mało tego, zwróćmy uwagę, że to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, ma podłoże dokładnie takie samo, jak w czasach Wielkiego Głodu. Dla Imperium Carskiego Ukraina była spichrzem. Stamtąd zboże zasilało całe państwo carskie. Kazachstan, w momencie, kiedy dostał się pod wpływy rosyjskie, też zaczął być bardziej rolniczy. To było państwo stepowo-pasterskie, a właśnie za czasów caratu zaczęto wykorzystywać pokłady czarnoziemu, które tam się znajdują, i robiono z tego celowo jakby drugie zagłębie żywnościowe. I tu, w Kazachstanie, i tu na Ukrainie sytuacja była identyczna. Jeżeli chodzi o rok 1932-1933, zabierano wszystko, bo Stalin budował fabryki, które miały produkować broń, a przy okazji niszczył jedyną klasę, którą się cały czas sprzeciwiała, czyli chłopstwo. Chłopstwo, które było tradycyjne, które było zorientowane na działalność indywidualną, nie kołchozową, i było bardzo przeciwne kołchozom. Scalenia kołchozowe to był przymus. Rolnictwo przestawiane na tryby kołchozowe wiadomo było, że jest o wiele mniej wydajne, więc celowo dyskredytowano tych, którzy dobrze pracowali, mieli dobre plony. To byli kułacy, kurkuli, jak się mówiło po rosyjsku i po ukraińsku, czyli ludzie, którzy oficjalnie wykorzystywali pracę innych, żeby samym się bogacić. Było to absolutną nieprawdą, ale to jest cały czas przemilczane. A obecna wojna, blokada zboża ukraińskiego, które ma iść za granicę, sztuczne wywoływanie głodu w ten sposób w wielu częściach świata ma doprowadzić do tego, żeby Rosja putinowska mogła odzyskać swoją pozycję mocarstwową. Podłoże jest identyczne. Mieć żywność jako kartę przetargową.
Ten film trzeba koniecznie zobaczyć, i jeżeli dzisiaj ktoś jeszcze tłumaczy w jakikolwiek sposób Rosję, to wie, że to jest absolutnie nieuzasadnione, nie ma żadnego wytłumaczenia. Ten film trzeba pokazywać, i ja przypomnę, że chyba trzecia sobota listopada to jest czwarta sobota listopada, przepraszam, że dzisiaj tego nie pamiętam, to jest dzień Wielkiego Głodomoru, i wtedy się o tym po prostu pamięta. Coraz więcej kart wychodzi, coraz więcej książek o tym się pisze, i proszę Państwa, o tym trzeba po prostu mówić, żeby tym ludziom oddać pamięć. Na zakończenie spytam się, bo rzeczywiście jak wojna wybuchła, to zainteresowanie ukraińską kinematografią bardzo wzrosło, prawda?
Tak, z tym, że pamiętajmy, że to jest zainteresowanie terenem praktycznie nieznanym. Kiedyś mieliśmy to wielkie poetyckie kino ukraińskie spod znaków Paradżanowa i Lienki, Osyki. Zjawisko, które przeminęło, którego dzisiaj młodzi ludzie nie znają, no bo gdzie mają te filmy oglądać? Natomiast obecnie główny nacisk jest położony na działania wojenne. Są filmy rewelacyjne, powstające o wojnie, tak jak na przykład Odbłysk, Widbłysk. Film, który powstał w zeszłym roku, mówi o wojnie toczącej się tam od 2014 roku w zupełnie inny sposób, na dużym wyciszeniu, ale jednocześnie pokazujący tę wojnę jako nie działania bojowe, nie działania widowiskowe, a jako koszmar psychiczny. Koszmar, który nie przystaje do niczego, o czym my mamy pojęcie. Bohater tego filmu, lekarz, chirurg, trafia do niewoli rosyjskiej. Zdecydował się być lekarzem na froncie, ale szybciutko trafia do niewoli rosyjskiej. W momencie, kiedy Rosjanie zorientowali się, że on jest chirurgiem, zmuszają go do jakby zaleczania ran tych, których torturują, żeby z nich wydobyć zeznania. Torturami dzisiaj w XX wieku, okrutnymi torturami, w XXI, torturami wydobywane zeznania, a on ma tylko i wyłącznie zaleczać, żeby można ich było nadal przesłuchiwać. W momencie, kiedy nie ma przesłuchań, to on jest jednym z tych, którzy noszą ciała do przenośnej spalarni, żeby nie było żadnych śladów. I to jest rzecz absolutnie nieprzystająca do świata, nawet na Ukrainie, tego, który nie toczy bezpośrednio wojny. Bohater ma z tym problem. Wojna ukraińska i to, co działo się również w czasach Wielkiego Głodu, to są rzeczy, których my nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić. I dlatego trzeba o tym mówić, mówić i mówić, bo to jest czarna plama XX wieku. Dwa wielkie ludobójstwa. Wybicie Ormian przez Turków w początkach wieku i potem Wielki Głód. To są te rzeczy, o których się nie mówi, a należałoby o tym krzyczeć. Wojny to jest coś, co się nasuwa samo.
Jeżeli ktoś z Państwa nie zapalił wczoraj świeczki, to można zrobić to dzisiaj. Pamiętajmy o ofiarach Wielkiego Głodu w Ukrainie, a także o ofiarach tej pełnoskalowej wojny na terenie Ukrainy. I to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Jesteśmy za tydzień o tej samej porze. A były ce?
Посиденьки. Ціль розмови українське.